Rzekł więc im Jezus: Amen, amen, mówię wam. Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Już sobie właśnie to powiedzieliśmy, że Jezus mówi tutaj o swoim ciele, jeszcze to tak akcentuje tym uroczystym, podwójnym amen, amen, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Przez to Jezus podkreśla, że te słowa są bardzo ważne i chce nam od razu powiedzieć, że my wchodzimy tutaj we wspólnotę, przyjmujemy Jezusa z całym Jego człowieczeństwem. To jest właśnie ten pierwszy wymiar spotkania z ciałem i krwią Jezusa. Spotykam się z konkretną, żywą osobą. Osobą, która jest nie tylko duchem, bo owszem, są też byty duchowe osoby, czyli na przykład aniołowie. Bóg Ojciec jest osobą, ale jest duchem. Natomiast Jezus Chrystus jest Bogiem, ale jest również człowiekiem. Czyli my tutaj mamy do czynienia i spotykamy się z człowiekiem, z Bogiem, który jest człowiekiem, który ma ciało, ma głowę, ma ręce, ma nogi, tak jak każdy człowiek. Spotykamy się z osobą, która ma umysł, która ma serce, która ma uczucia. To wszystko możemy sobie uzmysławiać, kiedy zbliżamy się do tajemnicy Eucharystii. To jest osoba, to jest Bóg, ale to jest również człowiek. Najpiękniejszy spośród synów ludzkich, najbardziej cudowny człowiek, jaki kiedykolwiek istniał na ziemi. Ale musimy też pamiętać, że jest kolejny wymiar. To człowieczeństwo staje się dalej narzędziem zbawienia. I kiedy my mówimy ciało i krew, w tym wymiarze rozdzielonym tych dwóch rzeczywistości, to drugim wyjaśnieniem tych dwóch terminów razem tutaj postawionych, ciało i krew, jest, moi drodzy, śmierć. Bo kiedy rozdzielimy ciało i krew, to człowiek umiera. I taka była jedna, możemy powiedzieć, jeden ze sposobów rozumienia śmierci w Starym Testamencie, właśnie w Biblii. Pierwszy jeden to był taki, że człowiek przestaje oddychać i wtedy umiera, opuszcza go oddech. Oczywiście to są bardzo praktyczne obserwacje. A drugi wymiar był taki, że krew z człowieka wychodzi, uchodzi i uchodzi z niego życie. Dlatego właśnie Żydzi uważali, że w krwi znajduje się życie człowieka. Dlatego nie wolno tej krwi spożywać, dlatego nie wolno tej krwi przelewać. Dlatego należy tę krew szanować. Nawet w przypadku, możemy powiedzieć, zabijania zwierząt, czy nawet takiego uboju spożywczego zwierząt. Krew należy szanować, bo w tej krwi jest życie, które Bóg przekazuje człowiekowi. I moi drodzy, tutaj właśnie, jeżeli mówimy o ciele i o krwi, i jeżeli wiemy, że ta mowa eucharystyczna, ona się dokonuje w kontekście święta Paschy, to już dochodzimy do sedna, czyli do baranka paschalnego. O tym Jezus tutaj chce nam powiedzieć. Bo wieczerza paschalna, ona się koncentrowała na baranku. Podstawowym, możemy powiedzieć, tym najważniejszym elementem Paschy był baranek. Oczywiście było dużo różnych innych elementów, ale dlaczego baranek? Bo Pascha żydowska to jest upamiętnienie zbawienia, które się dokonało w noc paschalną wyjścia z Egiptu. Ale Izraelici by nie wyszli, gdyby nie krew zabitych baranków paschalnych, którymi Żydzi pomazali odrzwia swoich domów i ta krew ich ocaliła przed 10. plagą. To jest, możemy powiedzieć, ten znak ocalenia, który potem też Żydzi łączyli z całą rzeczywistością zbawienia, wyzwolenia, którego Bóg dokonał w wyjściu, w Eksodusie. Także bez baranka No, może Bóg by sobie znalazł jakiś inny sposób, ale Bóg dał właśnie taki znak, taki zewnętrzny znak, znak baranka paschalnego. I z tym barankiem to była rzecz złożona, bo część, możemy powiedzieć, tego rytuału, już przynajmniej w czasach Jezusa, odbywała się w świątyni, a część się odbywała w domu. I ta część świątynna była związana z krwią. To znaczy, baranki przynoszono do świątyni i tam te baranki były zabijane na dziedzińcu świątyni i tam na dziedzińcu świątyni była spuszczana z nich krew. Czyli dochodziło do oddzielenia ciała i krwi. Jest jeszcze jedną ciekawą rzeczą, że w ogóle na baranka paschalnego mówiono wtedy już tego zabitego ciało. Ciało. To był niejako synonim. Nie mówiono już baranek, ale mówiono ciało. Mamy nawet taki zapis w Misznie, gdzie właśnie jeden z rabinów mówi: i było w zwyczaju, iż przynoszono do świętej świątyni przed niego ciało paschalnej ofiary. A zatem zobaczmy, kiedy Jezus tutaj mówi o ciele, to on się identyfikuje już nie tylko z manną, czy mówi, to ja jestem teraz tą manną, tą nową manną czasów mesjańskich, ale to ja jestem tym prawdziwym barankiem paschalnym, który zbawia. I to jest, zobaczmy, to jest drugi wymiar, bardzo ważny, istota niejako tajemnicy chleba życia, tajemnicy Eucharystii. Także ten punkt centralny w świątyni, już sobie powiedzieliśmy, to jest wylanie krwi. Krew zbierano do tych, do mis złotych i srebrnych, kapłani i lewici. No to było niesamowite zamieszanie, tam były setki, tysiące tych baranków. Jedna partia wchodziła, Józef Flawiusz opisuje, zabijali te baranki, łapali krew, wylewali na podstawę ołtarza, krew była ofiarowana Bogu, bo należała do Boga, bo w krwi jest życie. I oni potem wychodzili z tymi barankami, następni przychodzili i tak przez kilka godzin w przeddzień Paschy to właśnie wyglądało. Kto spożywa moje ciało? Tutaj mamy greckie słowo sarx, które oznacza ciało w tym wymiarze materialnym. Moi drodzy, my sarx możemy też przetłumaczyć mięso dosłownie, bo to jest nie tyle ciało jako organizm, to nam tłumaczy greckie słowo soma. Natomiast sarx to jest to ciało właśnie takie dotykalne, materialne. I co tutaj mogło być użyte? Jak Jezus mógł to oryginalnie wypowiedzieć? Więc mamy hebrajskie słowa basar i guf na oznaczenie ciała i aramejskie, bo Jezus prawdopodobnie mówił po aramejsku. Hebrajski był używany w liturgii i w piśmie. Natomiast aramejski był mówiony, czyli bisra albo gufa. Widzimy bardzo podobne słowa do hebrajskich, tylko to charakterystyczne a na końcu. I jeżeli mówi moje ciało, no to i zaimek dzierżawszy, bisri albo gufi. I co ciekawe, jeżeli w języku aramejskim, to jest znowu takie wyrażenie idiomatyczne, coś się mówi, to jest moje ciało, w tym biblijnym rozumieniu ciało to jest osoba. Tam nie było w semickim rozumowaniu podział na ciało i na duszę. To znaczy, że Jezus chce powiedzieć, to jestem ja. Ja cały, to nie jest jakiś symbol, ale to jestem naprawdę ja. To może się też nam wiązać w ogóle ze słowami ustanowienia Eucharystii, których w Ewangelii Janowej nie ma, które mamy w Ewangeliach synoptycznych podczas ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus mówi, to jest ciało moje. I zobaczmy, w Ewangelii Jana nie mamy tych słów podczas ostatniej wieczerzy, ale mamy tutaj spożywać ciało moje. Dokładnie to samo. Dokładnie to samo. Tutaj egzegeci mówią, że niejako cały ten, ta rzeczywistość ustanowienia Eucharystii jest w sposób taki oczywiście duchowy, symboliczny przeniesiona tutaj. Na mowę eucharystyczną. Jezus to wyjaśnia. To jest ciało moje. Macie spożywać ciało moje, czyli mnie. Całą moją osobę. Nie tylko jakiś symbol, ale to jest naprawdę Jezus. Jest jeszcze kolejny bardzo taki przejmujący motyw, już chyba też trochę o tym mówiłam przy okazji Ewangelii Marka, ale sobie to jeszcze powtórzymy i chyba do tego wrócimy podczas ukrzyżowania Jezusa, ale to też nam się bardzo wszystko wiąże właśnie z barankiem paschalnym. Otóż w Misznie czytamy o rytuale przygotowania ciała baranka. Kiedy już krew spłynęła, już była oddzielona od ciała, ten baranek był oprawiany, bo on musiał być upieczony w ogniu. I nadziewano go na dwa ruszty. Jeden w poprzek, a drugi wzdłuż, żeby zedrzeć z niego skórę i żeby go upiec w ogniu, a potem spożyć. I faktycznie te baranki wyglądały, jakby były ukrzyżowane. Więc tak nam mówi Miszna, traktat żydowski. I to nam wspomina Justyn Męczennik w II wieku w swoim dialogu z Żydem Tryfonem. Właśnie się do tego odnosi, bowiem baranek, który jest pieczony i porządzony na formie krzyża, bowiem jeden szpikulec przebija go całego od dołu do górnych części, a jeden w poprzek, do którego są przytwierdzone nogi baranka. Więc możemy powiedzieć, że Jezus chciał się nam objawić jako ten baranek paschalny. I to nie jest, moi drodzy, przypadkiem, że Jezus umarł właśnie w taki sposób, że nie został ukamienowany. To był zwyczaj, możemy powiedzieć, wymierzania kary śmierci przez Żydów. Rzymianie krzyżowali. To wszystko musiało się tak stać, aby Jezus w tej swojej śmierci objawił nam się jako prawdziwy baranek paschalny. Ten, który naprawdę wyzwala i ocala i daje życie. I właśnie ta krew, która pozostaje w tej świątyni, której nie wolno spożywać, ponieważ jest nośnikiem życia. Więc możemy sobie zadać pytanie, dlaczego Jezus, który jest wychowany w tradycji żydowskiej i który mówi do Żydów, którym nie wolno było spożywać krwi, teraz, w tym momencie, każe im spożywać krew? Moi drodzy, odpowiedź jest taka. Z tego samego powodu. Nie wolno było spożywać krwi, bo w niej jest życie. Jezus teraz mówi, spożywajcie, pijcie moją krew właśnie dlatego, bo w niej jest życie. Jeżeli chcecie żyć moim życiem, jeżeli chcecie, żeby to moje życie krążyło w was, karmijcie się mną. W całości, całą moją osobą i moim ciałem i moją krwią. No właśnie, żyjemy dzięki tej krwi Jezusa, która jest obecna w Jego zmartwychwstałym ciele. Bo my, moi drodzy, przyjmujemy w Eucharystii Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Tego, który już żyje w swoim uwielbionym ciele. Jest to samo ciało, które zostało ukrzyżowane i które zmartwychwstało. I ta Jego święta krew, która płynie w Jego zmartwychwstałym ciele, teraz ma również tak samo nas ożywiać, jak ożywia Jego zmartwychwstałe ciało. Czyli ten sam motyw, motyw życia, które jest w tej krwi, tutaj przyświeca. Czyli Jezus chce tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć swoim rozmówcom, kiedy używa tego słowo ciało. Ja jestem tym nowym barankiem paschalnym, nowego eksodusu, tego ostatecznego wyjścia z niewoli. Ja was wyprowadzam z niewoli grzechu, z tego niewoli, z tego uzależnienia od zła. Możecie stać się wolni, możecie stać się dziećmi samego Boga. I ja jestem tym ostatecznym barankiem paschalnym, tą nową ofiarą, tym ciałem, które was wyzwala. Nie tylko karmi, ale i wyzwala. I tu jest, moi drodzy, bardzo ciekawy motyw dotyczący baranka paschalnego. Do tej pory sobie powiedzieliśmy o rzeczywistości, która następowała w świątyni, a zatem zabicie baranka, spuszczenie krwi, ta krew jest ofiarowana na ołtarzu Bogu, baranek jest przytwierdzony do rusztu w kształcie krzyża, jest upieczony w ogniu i co się potem dalej dzieje? Musi być zjedzony. Zobaczmy, to jest niesamowicie ważne. Nie wystarczy zabić baranka, nie wystarczy go nawet ofiarować. Trzeba go spożyć. Dopiero wtedy Pascha jest zrealizowana. Inaczej nieważne. Święto Paschy się nie dokonuje. Baranka trzeba zjeść. Zwróćmy uwagę, o tym nam już mówi Księga Wyjścia w 12 rozdziale, że tak się Żydzi musieli tutaj zorganizować, żeby tego baranka zjeść tego wieczornego dnia po zachodzie słońca w momencie właśnie celebracji tej wieczerzy paschalnej. Jak za mało ludzi, no to się zgromadźmy, dwie rodziny razem, ale my go mamy spożyć. Czyli my, tak jakby on nas karmi, my w jakiś sposób mamy udział w jego życiu. Już wtedy, chociaż był to tylko symbol, była to zapowiedź tego ostatecznego wybawienia, już wtedy ta rzeczywistość spożywania była konieczna. I zobaczmy, tutaj jest to samo. Nie wystarczy, że tak powiem, nawet uczestniczyć w ofierze eucharystycznej we mszy świętej. Ja mam spożyć. Ja mam się karmić tym ciałem. Ja mam wejść w bliskość z tym ciałem. Moje ciało ma się zbliżyć, ma się zjednoczyć z ciałem baranka paschalnego, Jezusa Chrystusa. I tutaj Jezus właśnie nam o tym mówi, używając terminów bardzo, bardzo konkretnych. Używa terminów, które oznaczają jedzenie i picie. A więc mamy termin taki bardzo klasyczny, estiein, powszechny, który dosłownie znaczy jeść, pinein, bardzo podobne, chyba słowo polskie też od tego pochodzi, od tego rdzenia greckiego. I mamy jeszcze jeden bardzo ciekawy czasownik, mianowicie trogein, który też oznacza jedzenie. Nam się pojawia w wersecie 54, bo trogein oprócz tej podstawowej swojej nazwy, że też oznacza normalne jedzenie, ale też oznacza, to jest bardzo taki dosadne wyrażenie, oznacza gryzienie, miażdżenie, rozrywanie zębami. Czyli na co nam tutaj zwraca uwagę ewangelista, że w czasie jedzenia pokarm jest niszczony. I na co to wskazuje również? Właśnie na śmierć Jezusa. Że On, aby nas nakarmić, żeby dać nam życie, umiera. To się oczywiście dokonało jednorazowo podczas jego śmierci na krzyżu. Natomiast tutaj w tej komunii eucharystycznej jest, możemy powiedzieć, to przywoływane, że Jezus umiera, aby dać nam swoje życie, aby nas od wewnątrz całkowicie nakarmić. I jest jeszcze drugi ciekawy wymiar, a mianowicie ten czasownik oznacza jedzenie, które się dokonuje we wspólnocie. Czyli nieindywidualnie. I faktycznie, zobaczmy, celebracja Eucharystii to jest rzeczywistość wspólnoty Kościoła. Nawet jeżeli jest taka sytuacja, że kapłan celebruje Eucharystię sam, to i tak ta Eucharystia posiada wymiar wspólnotowy. Tak jakby ogarnia tą rzeczywistością cały Kościół. I ten chwalebny w niebie, i tych, którzy są jeszcze zmarli właśnie w czyśćcu, łączy się również też i z nimi, i ten Kościół pielgrzymujący na ziemi. To jest rzeczywistość takiego powszechnego karmienia, żywienia, którego dostępuje cała wspólnota Kościoła. Ephagon to jest czas przeszły od czasownika estiein. Bo to jest forma nieregularna i aorist od estiein jest ephagon, więc to jest to samo słowo. że jak się forma zmienia, to nam troszeczkę inaczej brzmi, jak jest nieregularny. Ale bardzo cenna uwaga. Słucha się uważnie tekstu greckiego. I teraz dalsze elementy charakterystyczne. Bowiem moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Dlaczego prawdziwy? Bo Jezus tutaj dokonuje rozróżnienia pomiędzy tym, co było zapowiedzią wcześniejszą, czyli tymi wszystkimi figurami Starego Testamentu, a wypełnieniem, które się dokonuje w nim samym. Czyli manna była zapowiedzią tego prawdziwego pokarmu. Baranek był zapowiedzią, baranek paschalny, był zapowiedzią tego ostatecznego, doskonałego baranka. Jezus to realizuje, to jest ten prawdziwy pokarm. I tak samo ta manna nie chroniła przed śmiercią, o tym już sobie też mówiliśmy. To był taki pokarm podtrzymujący życie doczesne. Natomiast Jezus przychodzi po to, aby zaspokoić właśnie ten najgłębszy głód człowieka. I podobnie też ofiary Starego Testamentu, te wszystkie baranki składane w świątyni, zwłaszcza baranek paschalny, to też te ofiary nie miały mocy same w sobie oczyścić i odnowić człowieka. Oczywiście one były pewnym symbolem, one wykazywały tę dyspozycję człowieka, który pragnął przyjąć dar Boga. Ale my doskonale sobie z tego zdajemy sprawę, o tym też nam mówi list do Hebrajczyków, który tłumaczy właśnie ten wymiar ofiary Chrystusa, jego kapłaństwa. Mówi, tamte ofiary, mówi nam list do Hebrajczyków, one niejako zapowiadały tę jedyną doskonałą ofiarę. Bo sama krew zwierząt czy ciało zwierzęcia nie ma mocy oczyścić czy zbawić człowieka. To może dokonać Bóg. I w tym pełnym wymiarze to się dokonało dzięki człowieczeństwu Jezusa Chrystusa. Też to, że ciało i krew Jezusa to jest prawdziwy napój i pokarm, tutaj odkrywamy w tym to źródło życia. To pełne, ostateczne źródło życia. Bo zobaczmy, pokarm i napój to jest synonim, to jest symbol rzeczy, które są nam niezbędnie potrzebne do tego, żeby żyć. Człowiek jak nie je i nie pije, umiera. A w wymiarze duchowym również umiera, jeżeli nie karmi się Bogiem. Czyli źródło tego głębokiego życia. Ale idziemy jeszcze dalej, moi drodzy. Jeszcze kolejny krok, tajemnica, którą tutaj nam Jezus odsłania w tej mowie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, przebywa we mnie, a ja w nim. Czyli spożywanie ciała i krwi Jezusa dokonuje również komunii zjednoczenia osobowego z Jezusem, z nim. I tutaj następuje taka bardzo ciekawa gra słów. Znów tekst polski może nam tego od razu nie wskazać, ale mamy tutaj bardzo ciekawy czasownik, który pełni ważną rolę w Ewangelii Janowej. Otóż pamiętamy, że pierwsze pytanie uczniów, które się pojawia w Ewangelii Janowej zadane Jezusowi, to gdzie mieszkasz? Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Gdzie przebywasz? Pu meneis. I tutaj znów ten czasownik meno, menein nam się pojawia. Znaczy właśnie mieszkać, przebywać, trwać. Na takie sposoby ten czasownik jest tłumaczony. Czyli mamy tutaj częściową już odpowiedź na to pytanie uczniów. Bo oczywiście Jezus w swojej mowie pożegnalnej w 14 rozdziale uczniom powie, używając też tego samego czasownika, ja przebywam w Ojcu, a Ojciec we mnie. I właśnie Jezus jest całkowicie zjednoczony z Ojcem. To jest to Jego pełne mieszkanie. I do tego mieszkania On nas zabierze. Usłyszymy tam wtedy, w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Jakie mieszkania? Sam Ojciec, bo to jest mieszkanie, to jest miejsce przebywania Syna. Że my jesteśmy zaproszeni do wewnętrznego życia Boga. Ale jak to się dokonuje? No właśnie tak, jak tutaj czytamy. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, przebywa we mnie, a ja w nim. Czyli to jest, moi drodzy, ten krok do tego ostatecznego wejścia do mieszkania, jakim jest Ojciec. My do mieszkania, jakim jest Ojciec, wchodzimy przez Syna. Przez to obecne jednoczenie się z Synem w Jego ciele i krwi. Czyli dochodzi do wewnętrznego spotkania. On we mnie, a ja w nim. Spotykamy się razem. Spotykam się z żywą osobą, która mnie nawiedza, która do mnie przychodzi, która chce do mnie mówić, która chce mi objawiać swoją miłość, swoją bliskość. Ale jest to możliwe wtedy, kiedy ja podchodzę do tego spotkania z wiarą. Zobaczmy, znów wracamy do punktu wyjścia. No jeżeli nie wierzę, mogę, tak jak już mówiliśmy to wcześniej, obchodzić się z Jezusem jak z czymś martwym. Jak Jezus się często żalił świętym osobom, tak się też żalił i samej świętej siostrze Faustynie, ludzie obchodzą się ze mną jak z czymś martwym, a ja jestem żywy. I komunia i Eucharystia służy właśnie temu, to jest nie tylko to, że właśnie napełnia nas to życie Boga, czyli ta Jego moc, to nasze wnętrze jest jakoś przebudowywane, przemieniane, odnawiane, to życie wewnętrzne się w nas umacnia, to też. Ale najważniejszą jest rzeczą, że my wzrastamy w relacji, w osobowej relacji z Jezusem. Że tak jak bardzo chętnie przebywamy z osobami, które kochamy, które są nam bliskie, są naszą rodziną, naszymi przyjaciółmi, mąż, żona, przyjaciele, rodzice, dzieci, siostry, bracia i tak dalej. Chcemy przebywać. Cieszymy się obecnością. Tak samo tutaj jest obecność, jest bycie razem, jest cieszenie się sobą nawzajem. Czy sobie kiedyś postawiliśmy takie pytanie, czy pomyśleliśmy kiedyś w taki sposób, że Jezus się cieszy z tego, że może się ze mną spotkać? Tak, przy okazji naszej wielkopostnej wędrówki, naszej drogi, naszego eksodusu w kierunku świąt paschalnych, kiedy będziemy celebrować tajemnicę baranka paschalnego. Kiedy przychodzimy na Eucharystię, czy częściej, czy rzadziej, może niektórzy częściej każdego dnia, może niektórzy kilka razy w tygodniu, może inni z różnych względów tylko w niedzielę i w dni świąteczne. Ale spróbujmy sobie postawić to pytanie, wchodząc do kościoła przed Eucharystią. Czy jestem tego świadomy, że Jezus chce do mnie przyjść? Tak jak osoba, którą kocham, tak jak osoba, dla której jestem ważny, ważna, chce się ze mną spotkać, chce ze mną przebywać, tęskni, szuka możliwości spotkania, przyjazdu, rozmowy. Tak samo Jezus chce się ze mną spotkać, chce przebywać ze mną, chcę wejść w tą rzeczywistość komunii ze mną, bo jestem dla Niego ważny, bliski, drogi, ukochany, jedyny. Myślę, że życie tą świadomością, takie coraz głębsze, to jest ogromny skok formacji życia chrześcijańskiego. Kiedy już może nie skupiamy się na pierwszym miejscu, na naszej doskonałości, niedoskonałości, tu jestem słaby, tu jestem dobry, bo zobaczmy, bo to wtedy wychodzi, że tak ciągle myślimy o sobie. I ciągle ja, i ja, i ja, i ciągle muszę coś zrobić. Tak jak ci Żydzi, którzy zapytali Jezusa, co mamy zrobić, żeby wypełniać dzieła Boże? I ciągle coś robić. Przyjmij to, że Bóg chce być z tobą. Zupełnie zmienić perspektywę. Od perspektywy robienia do perspektywy miłości, więzi. I wtedy po prostu dopiero ta miłość staje się punktem wyjścia do całego życia chrześcijańskiego, do kolejnych wyborów, służenia, kochania, wypełniania przykazań itd., itd. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca i spożywający mnie, i On będzie żył przeze mnie. Czyli znów powracamy do źródła wszystkiego, jakim jest Ojciec. Pamiętamy w tej wcześniejszej mowie, w 5 rozdziale, Jezus też się odnosił do Ojca. Jezus mówił do Samarytanki w 4 rozdziale, moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca. Jezus się tym karmi. Zobaczmy, teraz możemy też zrozumieć głębszy sens tej wypowiedzi. Bo Jezus właśnie przebywa w Ojcu, Ojciec w Nim. Jezus się karmi miłością Ojca, Jego obecnością, Jego bliskością. Karmi się tą więzią. To jest dla Niego cała Jego moc i siła. I do tego samego nas zaprasza. Karm się mną. Umacniaj się moją siłą. Tak jakby chwytaj się tej mocy, która jest we mnie. Słabniesz? Czerp, chwytaj się, łap. Tak możemy powiedzieć już językiem takiej bardzo wielkiej bliskości i czułości. Przytul się do mnie, żeby zaczerpnąć tego życia i tej siły, której potrzebujesz. Jeżeli ci źle, jeżeli ci słabo, ale nawet jeżeli ci dobrze. Bądź blisko ze mną, tak jak ja jestem blisko z Ojcem. Jezus nam daje właśnie ten wzór, ten przykład. Czyli przez to przylgnięcie do Jezusa my również stajemy się, wchodzimy w ten kontakt z Ojcem, z którym Jezus jest nieustannie zjednoczony i stajemy się właśnie w ten sposób dziećmi Boga. I jednocześnie czerpiemy od Jezusa Chrystusa wszystko. Czyli uczymy się myśleć jak On, uczymy się działać jak On, mówić jak On, kochać jak On, czuć jak On. To jest właśnie to nabieranie życia od Jezusa. Nie, że ja się wysilam, żeby być dobry, żeby spełniać uczynki, żeby robić to, jeszcze sobie tutaj taką pokutę wielkopostną dołożę i jeszcze to, i jeszcze to, i jeszcze to. Nie, to odwrotna droga. Ja lgnę do Jezusa i od Niego tak jakby ciągnę to życie i ciągnę tę siłę, żeby kochać, żeby pełnić uczynki. A nie, ja pełnię uczynki, żeby Mu je ładnie dać w prezencie. No to tak trochę faryzejsko wygląda. Droga jest odwrotna. On jest tym źródłem i zobaczmy, tu się nam jawi w tym słowie, że On chce być tym naszym źródłem wszystkiego, żebyśmy od Niego wszystko czerpali i przychodzili do Niego. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli ojcowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. I znów odniesienie do manny, danej Izraelowi na pustyni. Czyli manna nie jednoczyła Izraelitów z Ojcem, tak jak przez Jezusa to zjednoczenie z Bogiem Ojcem ma się dokonać. To jest chleb, który stąpił z nieba. Dopiero właśnie ten Syn, ten jedyny, jednorodzony Syn Ojca, który stąpił z nieba, otwiera i daje człowiekowi dostęp do nieba. Czyli ten dostęp do życia, do zbawienia, które jest w Bogu. Czyli kto otwiera się, przyjmuje ten dar, to życie posiada, czy to życie asymiluje. To powiedział, nauczając w synagodze w Kafarnaum. I to jest, moi drodzy, bardzo ciekawe stwierdzenie, już tutaj podsumowujące tę całą mowę eucharystyczną, no, wskazujące nam piękne miejsce, synagoga w Kafarnaum, tam, gdzie Jezus miał swoją bazę, gdzie mieszkał w domu Piotra i Andrzeja, gdzie dokonywał cudów, gdzie nauczał w szabaty. Dlaczego ewangelista Jan, koncentruje się na tak ogromnej głębi duchowej, akurat tutaj w tym momencie jakby tak ląduje na takim bardzo przyziemnym szczególe. To nie jest tylko odniesienie do lokalizacji miejsca. To za mało, jeżeli chodzi o Ewangelię Jana. Otóż synagoga i w czasach Jezusa, a zwłaszcza w czasach tworzącego się Kościoła, czy pod koniec pierwszego wieku, to było miejsce, gdzie Żydzi jednoczyli się z Torą. Tora się stała, Słowo Boga się stało takim, możemy powiedzieć, ośrodkiem kontaktu z Bogiem. Także Żydzi mówili o sobie, że są tymi, którzy trwają w Torze, a Tora trwa w nich, przebywa w nich. Oni przebywają w Torze. I teraz ewangelista Jan chce nam pokazać, że tą Torą jest Jezus. Właśnie to Słowo Ojca, wcielone Słowo Ojca. I tak jak Żydzi trwają w Torze, przebywają w Torze, tak ci, którzy się otwierają na Jezusa, są zaproszeni do tego, aby przebywać z Nim. To Jezus jest tym ukoronowaniem, tą pełnią Słowa Boga. Pamiętamy ten cudowny obraz, kiedy Jezus w 4 rozdziale siedzi na studni, na tym źródle. W tym rozumieniu żydowskim studnia była symbolem Tory właśnie. A Jezus jest jakby uwieńczeniem tej Tory, czyli wypełnieniem całego Pisma skierowanego do ludu pierwszego przymierza. On jest tym Słowem wcielonym. Tak jak należało trwać w Słowie Boga, tak teraz należy trwać i przyjąć to Słowo wcielone, które przychodzi, aby nas karmić. I tu się, moi drodzy, zatrzymamy w tym momencie, bo ewangelista nam już podsumowuje tę mowę eucharystyczną, wskazując nam i to miejsce, i lokalizację. Potem zaraz rozpoczną się komentarze na te słowa Jezusa, o których będziemy sobie mówić za 2 tygodnie, przypominam, nie za tydzień, tylko za 2 tygodnie. A my się zatrzymamy tutaj, bo wiele mamy jeszcze do rozważenia w naszych sercach, biorąc pod uwagę tę tajemnicę, z którą Jezus nam się tutaj z nami podzielił. I dlatego też jesteśmy zaproszeni, aby na chwilę spotkać się z tym, który jest chlebem życia, aby otworzyć nasze serca, nasze osoby na Jego osobę i aby się wsłuchać, wpatrzeć w tajemnicę miłości, którą On nam daje. Także kto jeszcze ma chwilę czasu, zapraszam na adorację.